udajemy się na Daleki Wschód. Tam na Tajwanie jest pani Hanna Shen. Halo, dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam państwa.
My też witamy serdecznie. W Polsce wybory samorządowe właśnie się skończyły, następne przed nami już w przyszłym roku, ale zdaje się, że Tajwan też będzie coś wybierał.
Tak jest. W Polsce samorządowe wybory się skończyły, a na Tajwanie za chwilkę są samorządowe wybory. 24 listopada Tajwańczycy będą wybierać m.in. burmistrzów, radnych. W poprzednie wybory, które odbyły się w 2014, to były tak, gdyby liczyć to procentowo, to były wybory, w którym mniej więcej po 40% zdobyły dwie główne partie, to znaczy Kuomintang, określana jako partia prochińska, i DPP, obecnie rządząca, określana jako partia proniepodległościowa. Mówi się, że raczej mniej więcej ten wynik będzie utrzymany. Jako porażkę dla partii rządzącej byłoby, gdyby straciła ona południe, która jest uważana za taką twierdzę tajwańskości, gdyby te wybory na burmistrza największego miasta na południu Tajwanu, Kaohsiung, przegrał kandydat partii rządzącej, no to wtedy mówiłoby się o porażce. Na razie nic na to nie wskazuje. Drugie miasto, które oczywiście przykuwa uwagę, to jest stolica Tajpej. Tutaj mamy trzech kandydatów: kandydata partii rządzącej, kandydata Kuomintangu i kandydata niezależnego, czyli obecnego burmistrza, i wszystko wskazuje, że on może wygrać. Zresztą mówi się, że jest taka niepisana umowa pomiędzy obecną prezydent Tajwanu z partii DPP, proniepodległościowej, a właśnie tym burmistrzem, że partia DPP pozwoli mu wygrać, a w zamian za to on nie będzie brał udziału w wyborach prezydenckich za 2 lata. I patrząc na to, jak DPP prowadzi kampanię w Tajpej, to rzeczywiście wydaje się, że te plotki o tej umowie są prawdziwe. I jest to taka dość słaba ze strony partii rządzącej tutaj w Tajpej kampania. Taki mocniejszy akcent był wczoraj w czasie debaty kandydatów na stanowisko burmistrza Tajpej, w której obecny burmistrz nie wziął udziału, jest święcie przekonany o tym, że jednak zwycięży, a kandydat DPP powiedział o swoich przeciwnikach, że są pełnomocnikami Chin, że są osobami, które reprezentują interesy chińskie. I rzeczywiście ten element chiński, nawiązanie do Chin, jest bardzo mocne w tej kampanii. Mówi się bardzo dużo o tym, o czym także mówi się w Stanach Zjednoczonych, o czym mówił Donald Trump i wiceprezydent Mike Pence, o tym, że Chińczycy starają się wpływać na wybory, i widać to także tutaj na Tajwanie. Dla Chińczyków dobrym rozwiązaniem byłoby, gdyby wygrał partia Kuomintang, określana jako taka właśnie prochińska. Kilka dni temu szef biura śledczego tutaj na Tajwanie mówił o tym, że odkryto kilka prób wpłynięcia na wyniki wyborów na wyspie. Między innymi były kupowane głosy, wpłaty na kampanię kandydatów przychylnych Pekinowi. I w kilku przypadkach, w tej chwili jest prowadzone śledztwo w tych sprawach, ale już w kilku przypadkach odkryto, że pieniądze pochodziły od chińskiego biura do spraw Tajwanu. To jest taka agencja komunistycznego rządu w Pekinie, która jest odpowiedzialna za politykę wobec wyspy. To są takie działania na tej linii politycznej, ale są także inne. Jak wiadomo, jest duża grupa Tajwańczyków, którzy pracują, inwestują w Chinach, i do nich także stara się docierać chińska propaganda, namawia do głosowania na kandydatów przychylnych Pekinowi. Nawet chińskie linie lotnicze oferują tańsze o 25% bilety dla tajwańskich biznesmenów, którzy wybiorą się na wyspę w czasie wyborów. No i oczywiście tematem, który dość często się pojawia teraz tutaj, to jest taka kampania dezinformacji, jaka jest prowadzona przez stronę chińską za pomocą mediów, które są przychylne Chinom, ale także w różnego rodzaju portalach społecznościowych, i często śledzone źródła tych informacji okazuje się, że one pochodzą albo z chińskiej armii, albo z chińskiego, takie różnego rodzaju fake newsy, skandale są nagłaśniane właśnie ze strony, pochodzą te źródła tych informacji ze strony chińskiej armii albo rządu chińskiego. Kilka dni temu jedno z tajwańskich czasopism opublikowało informację, że tajwański wywiad, współpracując z wywiadami innych państw sojuszniczych, uzyskał kopię raportu strony chińskiej opisującego, jak taka siła strategicznego wsparcia, to jest taka jednostka w ramach chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej, która jest odpowiedzialna między innymi za działania w cyberprzestrzeni, odpowiedzialna za informacje, dezinformacje, właśnie kopiuje działania Rosji. Takie działania, które były prowadzone między innymi na Krymie czy w czasie kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych i te same taktyki stosuje tutaj na Tajwanie. Celem Pekinu są wybory, które odbędą się za 2 lata. W 2020 to będą wybory prezydenckie i parlamentarne, ale taką próbą, testem na to, czy te metody rzeczywiście będą działać w tej wojnie informacyjnej, to mają właśnie być te wybory, które odbędą się tutaj na Tajwanie 24 listopada. Jeszcze, jeżeli mamy troszkę czasu, to warto wspomnieć, że w trakcie tych wyborów odbędą się referenda. Pytań jest niestety dużo, bo 10, i eksperci mówią, że to może trochę doprowadzić do tego, że Tajwańczycy w tej walce wyborczej teraz burmistrzów, radnych, specjalnie nie zainteresują się tymi pytaniami, ale niektóre z nich są naprawdę ciekawe. Między innymi będzie pytanie, czy w szkołach ma być prowadzona edukacja dotycząca homoseksualizmu, czy zgadzasz się, by kodeks cywilny ograniczył definicję małżeństwa do związku między kobietą a mężczyzną. W tej chwili na Tajwanie jest prowadzona bardzo silna taka kampania wspierająca środowiska LGBT. Do tej kampanii włączyła się bardzo przedstawicielstwo Unii Europejskiej. Tydzień temu było takie duży protest, demonstracja wspierająca małżeństwa homoseksualne, na którą kilka tygodni przed nią już była ona reklamowana między innymi przez przedstawicielstwo Unii Europejskiej na Tajwanie. Przedstawiciele, pracownicy tego przedstawicielstwa brali udział w tej demonstracji. Co więcej, nawet na Facebooku przedstawicielstwa europejskiego na Tajwanie była relacja na żywo z tego wydarzenia. Także gdybyście Państwo się zastanawiali, na co idą Wasze pieniądze, które idą na pensje przedstawicieli Unii Europejskiej za granicą, to między innymi na promowanie homomałżeństw. Jest jeszcze jedno pytanie, które wydaje mi się jest bardzo ciekawe. Będzie to pytanie dotyczące tego, czy Tajwan może się ubiegać o udział w wydarzeniach sportowych i igrzyskach olimpijskich, w tym w te następnych w Tokio w 2020 pod nazwą Tajwan. Do tej pory Tajwan mógł tylko występować pod nazwą Chinese Taipei, chiński Taipei, bo na inną nazwę nie zgadzał się Pekin. To pytanie, jeżeli ono przejdzie, jeżeli Tajwańczycy odpowiedzą tak, no to będzie takim zachętą dla rządu tajwańskiego, żeby na arenie międzynarodowej występować właśnie mocniej o to, aby ta nazwa została zmieniona. A dla ruchu proniepodległościowego to będzie taki pierwszy krok do następnej akcji, którą chcą oni przeprowadzić. To będzie referendum w przyszłym roku, które miałoby na celu zmianę nazwy Tajwanu z Republika Chińska na Tajwan.
I jeszcze zainteresowała mnie sprawa tego promowania genderyzmu na Tajwanie. A jak podchodzi do tego społeczeństwo chińskie? I czy tutaj są jakieś podziały, jeśli chodzi o tych nowych Tajwańczyków, starych Tajwańczyków? Jak to wygląda?
Ja myślę, że to nie należy patrzeć na podział starsi nowi, to znaczy Tajwańczycy albo Chińczycy. Społeczeństwo tajwańskie jest tak naprawdę bardzo tradycyjne i to, że pojawiło się to pytanie, to świadczy o tym, że oni naprawdę chcą sami odpowiedzieć, bo wcześniej było to zadecydowane przez władze, więc Tajwańczycy sami się chcą wypowiedzieć w tej sprawie. To środowiska chrześcijańskie doprowadziły do tego właśnie, że jest takie pytanie. I stąd między innymi ostatnio taka mocna kampania tych środowisk LGBT, w których jest bardzo dużo cudzoziemców, tu idą bardzo duże pieniądze z zagranicy na wspieranie tego i niestety robi się bardzo dużo taką wodę z mózgu młodym Tajwańczykom, mówiąc im, że to jest taki najważniejszy problem, przed jakim stoi teraz Tajwan, to właśnie to, czy będą małżeństwa homoseksualne, czy nie. No jeżeli bierze się pod uwagę, że Tajwan jest zagrożony ogromnie ze strony chińskiej, no to rzeczywiście jest to bardzo dziwne. Ale wydaje mi się, że duża szansa jest, że to jeżeli referenda, te pytania będą wiążące, no to tutaj Tajwańczycy mogą wypowiedzieć się, że są przeciwko temu, aby im małżeństwo było inaczej definiowane niż związek pomiędzy kobietą a mężczyzną.
Wiem, że chciała jeszcze Pani na zakończenie zapowiedzieć ważną książkę dotyczącą spraw chińskich, która ma się ukazać w Polsce. Niewiele jest tych książek, które są naprawdę wartościowe, więc możemy teraz zapowiedzieć.
Bardzo polecam. Państwowy Instytut Wydawniczy być może już na dniach wyda Wspomnienia Harry Wu. To jest taki chiński dysydent, człowiek, który spędził prawie 20 lat w Laogai, czyli w chińskim obozie pracy, za to, że był prawicowcem, tak go określono, katolikiem. I on opisał właśnie też swoje doświadczenia we wspomnieniach. Tytuł książki jest Zimny wiatr. To jest książka, która dotyczy okresu, jakim spędził on właśnie w Laogai, czyli lat 1960-1979. Ale jest to także książka, wydaje mi się, ma nie tylko wartość historyczną, jeżeli spojrzymy na to, co w tej chwili dzieje się w Chinach, to znaczy powstające te obozy reedukacji, do której teraz trafiają Ujgurzy, a mówi się, że na następną grupą, która może tam trafić, to są między innymi chrześcijanie, a także członkowie ruchu Falun Gong. Także bardzo polecam Państwowy Instytut Wydawniczy Harry Wu, Zimny Wiatr. Bardzo ciekawa pozycja.
Bardzo serdecznie dziękuję. Z Tajpej, z Tajwanu dla Poranka Wnet, pani Hanna Shen. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.